Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowę niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Dziś wpływ samorządu na życie mieszkańców. Zapraszamy do bycia razem z nami. Mam nadzieję, że i Państwo będą mogli postawić naszym gościom pytania. Naszymi gośćmi są pan poseł Andrzej Jaworski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Gdańska.
Tak jest, dokładnie.
Drugim gościem jest Andrzej Kosztowniak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Jeszcze prezydent Radomia, dotychczas pan...
Przez dwie kadencje.
I teraz kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Radomia. Trzecim gościem jest pan Piotr Grzymowicz.
Szczęść Boże.
Prezydent Olsztyna przez jedną?
Półtorej
kadencji. Po Zawierusze, jaka tak. była w Olsztynie. Kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Olsztyna. I czwartym gościem jest pan Jan Dobrzyński.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Wojewoda Podlaski za rządów Prawa i Sprawiedliwości tak. i senator siódmej kadencji. Teraz kandydat w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Białegostoku.
Tak.
Panowie, 30 listopada ludzie pójdą na drugą część wyborów. Będą się zastanawiali, na kogo postawić głos. Ale może nim o wyborach, o tym, co stanie się 30 listopada. Chciałem zapytać o wasz komentarz po wyborach, o tym, że do dzisiaj jeszcze w niektórych miejscowościach, tak, w niektórych obszarach Polski nie znamy dokładnie wyników, panie pośle.
My tych wyników nie znamy także w Gdańsku, dlatego że co z tego, że Państwowa Komisja Wyborcza podała swoje stanowisko, swoje wyniki, kiedy po pierwsze różnią się one znacznie od tego, co my sami liczyliśmy na podstawie protokołów z poszczególnych komisji obwodowych, a po trzecie bez wizualizacji nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tym narzędziem się posługiwać. Dzisiaj, kiedy toczymy zacięty bój w drugiej turze, powinniśmy mieć możliwość po pierwsze wiedzy, jak w poszczególnych komisjach, w poszczególnych dzielnicach te głosy się rozkładały, żebyśmy wiedzieli jako kandydaci, co powinniśmy poprawić, w jaki sposób powinniśmy dotrzeć do mieszkańców. To jest sposób bardzo naturalny, ale po drugie nie możemy tej kampanii prowadzić merytorycznie na tematy najbardziej związane z tym, co się dzieje w naszych miastach, dlatego że na spotkaniach ludzie przede wszystkim cały czas mówią o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna przestać istnieć, że ci ludzie powinni podać się do dymisji.
No podobno podadzą się do dymisji,
tak, pod wpływem właśnie jednak protestów tysięcy ludzi w całej Polsce i tych głosów niezadowolenia, ale co z tego, że te osoby podadzą się do dymisji po zakończeniu wyborów, kiedy nikt już przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że ten proces przebiegał transparentnie, uczciwie i rzetelnie. W województwie pomorskim, w gminie, gdzie zawsze była duża frekwencja, gdzie było bardzo mało głosów nieważnych, w tych wyborach nagle mamy 40% głosów nieważnych. W innych okręgach mamy po 25% głosów nieważnych. Mieliśmy informację, że były listy do głosowania wydawane bez pierwszej strony, gdzie na przykład było Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o miasta. Mieliśmy informację o tym, że członkowie komisji, w tym jedna wiceprzewodnicząca, wrzucała więcej kart do urny. Były informacje o tym, w jaki sposób te karty były przygotowywane i co się właściwie z nimi działo. Były informacje o tym, że trzeba było wezwać do niektórych punktów policję w Polsce, aby sprawdzić, czy tam są te karty i czy są policzone, bo ktoś chciał to zrobić zamiast komisji wyborczej. I ciąg tych nieprawidłowości plus cały czas za uszami te rosyjskie serwery, a tak naprawdę niesprawny, niesprawdzony system komputerowy, który został wybrany w ostatniej chwili bez sprawdzenia. Firma, która zresztą miała to przygotować, przyznała się wczoraj, że tylko 10 osób pracowało przy tym systemie i nie ma żadnych certyfikatów, bo nikt od nich tych certyfikatów nie wymagał. I za to odpowiedzialność ponosi Państwowa Komisja Wyborcza, za to odpowiedzialność ponoszą wszystkie służby nadzorujące, ale także nie bez winy jest rząd i prezydent Bronisław Komorowski, który wczoraj w apelu w jednej z telewizji publicznych próbował zrzucić winę na wszystkich, tylko nie na osoby odpowiedzialne i próbował pozbawić opozycji, a także osób niezadowolonych możliwości krytyki tego, co się w Polsce dzieje w momencie, kiedy cały świat widzi, że polski system wyborczy przestaje nagle funkcjonować.
Dziękuję. Panie prezydencie, Radom i Mazowsze.
Ja myślę, że analiza tej całej sytuacji jest bardzo podobna w całej Polsce i myślę, że również te głosy, które słyszymy teraz, ale też słyszymy od chyba wszystkich stron z każdego miejsca w Polsce są bardzo podobne.
Czy tylko na komentarzach mamy poprzestać?
Myślę, że powinniśmy dzisiaj skupić uwagę przede wszystkim jako wyborcy prawicowi i też centroprawicowi na tym, aby udać się do drugiej tury wyborów. Dlaczego ja o tym mówię? Bo ostatnie dni wiele dyskusji, które przeprowadziłem, przypominały taką dyskusję: panie prezydencie, po co? Nie ma sensu, i tak coś zostanie sfałszowane. Nie możemy poddać się takiej formule myślenia. To jest formuła, która de facto by mówiła o końcu demokracji w naszym kraju, gdybyśmy przyjęli do wiadomości, że wybory jako najwyższy akt, tak na dobrą sprawę, który możemy w państwie demokratycznym realizować, będzie sfałszowany i nie bierzemy w nim udziału. Ja za pośrednictwem państwa telewizji, za pośrednictwem każdego naprawdę, kto bierze z naszych środowisk udział w drugiej turze wyborów, gorąco proszę o udział w wyborach. Skupmy na tym uwagę, idźmy, bądźmy ludźmi, którzy pamiętają o tym, że wybory są najwyższą wartością w państwie demokratycznym i spróbujmy wygrać tam, wszędzie, gdzie się tylko da. Musimy się umieć zmobilizować. Ja myślę, że ta cała sytuacja też jest bardzo często przedstawiana tak po to, aby ta demobilizacja nastąpiła. Zła rzecz, trudno inaczej to określać, jak te wszystkie komentarze, które mówię, przez ostatnie dni są nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo trudna do przyjęcia i też daje wielką szkodę naszemu państwu. Ocena polskich wyborów samorządowych w tym roku jest krytyczna i ona płynie z każdego miejsca w Europie, czy też w ogóle na świecie. Pokazuje nas to jako słabą demokrację, a musimy o nią walczyć, więc gorąco proszę, gorąco zachęcam o to, abyśmy 30 listopada jednak poszli do urn wyborczych, abyśmy swoim konkretnym zachowaniem, konkretnym głosem pokazali, że jesteśmy silni i reprezentujemy silne państwo.
Dziękuję. Co mówią ludzie na Warmii i Mazurach? Co pan prezydent na temat tego, co stało się?
Przede wszystkim chciałbym również serdecznie podziękować zarówno mieszkańcom Olsztyna, jak i Warmii i Mazur, którzy poszli do głosowania, którzy, jestem przekonany, również pójdą teraz 30 listopada. Ja w pełni podzielam to, co powiedzieli panowie. Do tego nie powinno dojść w ogóle było, jeśli chodzi o cały system i jeśli chodzi o przygotowanie organizacyjne tych wyborów, które miały miejsce 16 listopada. Pamiętam, w poprzednich wyborach praktycznie na drugi dzień rano, w poniedziałek, znaliśmy wszystkie wyniki, przynajmniej jeśli chodzi o miasto Olsztyn. W tym roku czekaliśmy po prostu prawie cały tydzień. To samo działo się oczywiście w odniesieniu do samorządu województwa, do wyborów również w całym województwie, a więc skandal.
Wybory samorządowe 4 lata temu na Warmii i Mazurach, w Olsztynie, jak wyglądały, też pewnie
podobnie wyglądały. Podobnie wyglądały. Dzisiaj jest praktycznie podobna sytuacja. I dlatego bardzo gorąco zachęcam, tak jak powiedziałem na wstępie, Olsztynian, ażeby poszli do wyborów, bo decydujemy o rozwoju naszego miasta, o losie naszego miasta, o tym, jak ono będzie się rozwijać i jak my wszyscy jako wspólnota samorządowa będziemy postrzegani.
Panie wojewodo, panie senatorze, jak ludzie mają się czuć, jak pan się czuje po tych wyborach? Bo to pewnie nie tylko kwestia odczucia, naszego wrażenia, naszych emocji, ale to poważniejsza sprawa.
Sytuacja jest bardzo trudna w naszym kraju i sytuacja jest bardzo poważna, bo jak tutaj któryś z kolegów wymienił, jest to najważniejszy akt demokratyczny. Mnie smuci i martwi ta niefrasobliwość prezydenta naszego państwa, który krytykuje w sposób taki już mało elegancki osoby, polityków, którzy się domagają i słusznie powtórzenia wyborów. Nie może być tak, że 40%, 20-25% jest głosów nieważnych. To jest sytuacja niebezpieczna, bo ona odbiera zaufanie wyborców do państwa. To, że rządy Platformy Obywatelskiej doprowadziły do wielu sytuacji patologicznych, korupcji, do wielu kłamstw. Ludzie i tak nie ufają władzy. Natomiast teraz, jeżeli doprowadzimy do braku zaufania do wyborów, więc ludzie po prostu nie pójdą. Jeżeli nie pójdą do wyborów, albo też pójdzie mała liczba, musi gdzieś znaleźć ujście to niezadowolenie i ta niechęć. Więc sytuacja jest trudna w PKW, która nastąpiła. To, że ci panowie teraz zrezygnowali, no to tutaj można to uznać za coś pozytywnego, ale przypomnę, że muszą doprowadzić do końca do liczenia i do końca drugiej tury, więc ta praca już w chwili obecnej będzie niechętna. Oceniam oczywiście to bardzo negatywnie. To nie powinno się zdarzyć w państwie demokratycznym, w państwie europejskim, dużym w państwie europejskim. Jest to niewątpliwie poważny kryzys państwa naszego i nad tym należy ubolewać. Korzystając z okazji, ojcze, chciałbym podziękować wszystkim białostoczanom, którzy na mnie zagłosowali i podobnie jak moi koledzy prosić, abyśmy jeszcze raz poszli do urn, żebyśmy pilnowali tych wyborów, żebyśmy wystawili mężów zaufania, aby przynajmniej to, co można zrobić, żebyśmy mogli tą pracę wykonać, aby te wybory były w miarę sprawiedliwe i żeby ta frekwencja była wysoka jak na nasze możliwości, więc zwracam się do wszystkich wyborców prawicowych o udział w wyborach, bo to jest ważne, to jest najwyższy akt demokracji.
Panowie, ubiegacie się...
Przepraszam, że dodam do tego tematu, ponieważ jestem przedstawicielem parlamentu w OBWE, więc z tej racji jeżdżę po różnego rodzaju wyborach w tych miejscach, które są szczególnie zapalne. Miałem możliwość uczestniczyć w wyborach w Odeście, kiedy właściwie jeszcze trwały walki. Miałem możliwość uczestniczyć w wyborach w Egipcie, kiedy był przewrót. Miałem możliwość uczestniczyć w wyborach na Białorusi. I nigdy nie dochodziło do takich sytuacji, żeby komisja wyborcza nie była w stanie uporać się z przeliczeniem głosów i z przekazaniem informacji do centrali. Nawet jeżeli
nie
dochodziło...
Nie byśmy oceniali, że to trzeci świat, prawda?
Oczywiście, dokładnie, więc dlatego no nawet w tych krajach, gdzie osoby, które głosowały, musiały być naznaczone specjalną farbą, kolejki były długie, wybory dotyczyły czasami nawet od razu wyborów samorządowych i parlamentarnych, więc tych kart do głosowania było jeszcze więcej. Wszystkie te systemy sobie potrafiły poradzić z problemem. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest to, co nas ośmiesza na arenie międzynarodowej, że nie potrafimy poradzić sobie w XXI wieku w środku Europy z jednymi z wielu wyborów, które były i które będą. To jest coś, co musimy pokazywać.
Panowie, ubiegacie się o bardzo ważny urząd w mieście prezydenta. Macie też i kontrkandydatów dosyć mocnych, poważnych. I teraz pytanie, jakie są też wasze plany? Na ile znacie problemy ludzi i co możecie zaproponować, żeby przekonać do tego, że warto postawić na was, że warto się opowiedzieć za wami? Bo czujemy, tak? Ludzie nieraz czują, że no, rządzący nas nieraz zawodzą, tak? Że tylko myślą o sobie, jak nabić swoją kieszeń pieniędzmi. I teraz problemy, chociażby bezrobocie, kwestia infrastruktury, kwestia gospodarki, zakładów pracy, pan chociażby stocznie, prawda, jedna, druga stocznia.
Każde miasto ma swoją specyfikę. Gdańsk jest miastem specyficznym z dwóch powodów. Po pierwsze, że utarło się, że to jest bastion Platformy Obywatelskiej i tutaj do żadnej zmiany nie dojdzie. Obecna władza samorządowa była przekonana, że wszystko rozstrzygnie się w pierwszej turze. Dużym zaskoczeniem było dla wielu, że jednak w tym bastionie Platformy Obywatelskiej kandydat PO, prezydent, który od 16 lat jest prezydentem, nie wygrał tych wyborów w pierwszej turze. Prawo i Sprawiedliwość podwoiło liczbę mandatów. Dlaczego to się udało? Dlatego, że my od samego początku byliśmy z ludźmi. Mieliśmy spotkania we wszystkich dzielnicach i nie w żadnych salkach, nie w żadnych urzędach, tylko na ulicach. Informowaliśmy przez internet, informowaliśmy przez media, przez plakaty. Tego i tego dnia pojawimy się tutaj i będziemy z ludźmi rozmawiali o konkretnym problemie. Paweł Adamowicz, obecny prezydent, od właściwie 16 lat jest zamknięty w takiej wieży z kości słoniowej. Nie spotyka się z ludźmi, a jeżeli się spotyka, to są wyselekcjonowane osoby, które mają tylko i wyłącznie pokazać, że gdzieś rzeczywiście bywa. I dochodzi do pewnych absurdów polegających na tym, że jeżeli mamy statystyki, no to w tych statystykach wynika, że miasto Gdańsk się rozwija, idą duże środki unijne, idą duże inwestycje. Czego my się czepiamy? My się nie czepiamy, tylko mówimy o wydatkowaniu publicznych środków. Nie godzimy się na to, aby duże miliony złotych, na przykład 240 milionów złotych, zostało przeznaczonych na budowę czegoś, co się ładnie nazywa Europejskie Centrum Solidarności, za czym nie stoją żadne wartości, które mieliby na myśli wszystkie te osoby, które o tym myślą, na co poszło 120 milionów złotych z publicznych pieniędzy gdańszczan i drugie tyle zostało zmarnowane ze środków unijnych. W momencie, kiedy podobna instytucja z takimi samymi wystawami mogłaby na przykład powstać w budynkach postoczniowych, które świetnie się do tego nadawałyby, kosztowałoby to znacznie taniej, uratowane byłyby zabytki i gdańszczanie mieliby centrum w historycznych obiektach, oszczędzając pieniądze na takie wydatki jak baseny w dzielnicach, dofinansowanie przejazdów itd., itd. I takiego marnotrawienia pieniędzy, jak w ostatnich latach właściwie nie było nigdzie w Polsce.
A jest szansa na to, żeby uratować przemysł stoczniowy?
To jest podstawa. My jesteśmy o tyle do przodu w Gdańsku, że ta jedyna stocznia produkcyjna, Stocznia Gdańska, cały czas funkcjonuje. Ona nie została zamknięta przez Donalda Tuska, tak jak stocznia w Gdyni i Szczecinie. W związku z tym ten zakład jeszcze produkuje. Pod rządami Platformy Obywatelskiej rzeczywiście jest w trudnej sytuacji, ale jeszcze jest. Co daje tą możliwość, że po zmianie władzy zarówno w Gdańsku, ale także po zmianie władzy, czego jestem pewien, w przyszłym roku w Polsce, ten zakład będzie mógł rozwinąć się na nowo i tak jak już raz był przez nas uratowany, tak uratujemy go po raz drugi. Ja przypomnę, że do uratowania tego zakładu czasami potrzeba było tylko kilkadziesiąt milionów złotych, a na coś, co wielu ludzi uważa za strasznie brzydki, zardzewiały budynek, poszło aż 240 milionów złotych, w którym pracuje 40 osób, 40 etatów zostało stworzonych dla tak zwanych swoich. I to ludzi denerwuje, to ludzie widzą i dzisiaj coraz bardziej dbając o każdą złotówkę, dbając o to, że chcieliby funkcjonować w mieście, które dba o mieszkańców, dba o młode rodziny, dba o swoje zabytki, dba o nowe miejsca pracy, Platforma Obywatelska dostała właśnie tą czerwoną kartkę i mam nadzieję, że 30 listopada ta czerwona kartka zostanie podtrzymana.
Dziękuję. Panie prezydencie, problemy w Radomiu.
Myślę, że podobne jak w całej Polsce, to słyszymy głos płynący z Gdańska, miasta, które uchodzi za miasto bardzo bogate.
A były takie rzeczy, które panu udało się przeprowadzić, mimo że sytuacja trudna?
Tak, oczywiście. To jest w wielu obszarach zrealizowanych dziesiątki projektów, ale pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym mówimy, tak naprawdę o największej wartości, jaką jest dzisiaj w Polsce praca. I bez względu na to, czy mówimy o mieście uchodzące za bardzo bogate, czy miasto jednak biedniejsze, podobne do takiego choćby jak Radom, gdzie stopa bezrobocia jest stosunkowo wysoka, mówimy o tym, że cały czas w Polsce brakuje miejsc pracy. Brakuje realnie pracy, która pozwala nam jako Polakom funkcjonować w naszym kraju.
To nawet ludzie, którzy telefonują do nas, mówią, no chcielibyśmy, wrócilibyśmy z Irlandii, z
Dokładnie.
Wielkiej
ja bym chciałbym zwrócić uwagę na to, że obok sfery tej samorządowej istnieje też władza parlamentarna odpowiedzialna za nasz kraj i to, co dzieje się w ostatnich 7 latach, to szanowni państwo, my musimy o tym zawsze pamiętać. Ponad 2 miliony młodych Polaków, ale nie tylko młodych, wyjechało z naszego kraju za chlebem. Nie wyjechało dla przyjemności, nie wyjechało na wakacje, wyjechało, bo życie w Polsce ich zmusiło do tego, żeby wyjechać. I to jest problem gigantyczny w całym naszym kraju. Władza publiczna, myślę, wprost o władzy parlamentarnej, rządowej, powinna przede wszystkim poświęcić swoją uwagę na tworzeniu systemu sprzyjającego zatrudnieniu. Ostatnie lata niestety w naszym kraju są tego zaprzeczeniem. Również w odniesieniu do takich obszarów jak radomskie, bo przypomnę, że to miejsce, w którym stopa bezrobocia jest naprawdę wysoka, ale nie tylko w samym mieście, ale w całym dawnym województwie radomskim. I tutaj rząd nic nie zrobił po to, aby stworzyć realne programy do wzmocnienia takich miejsc. Co więcej, ja będę ścierał się z kandydatem Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów, który obiecuje 1000 miejsc pracy, ale zapomniał też o tym, że przez te 7 lat, jak był parlamentarzystą, czy jest parlamentarzystą, Platforma Obywatelska w Radomiu likwidowała setki miejsc pracy. Wiele firm, wiele zakładów. Ostatnie zakłady państwowe, które funkcjonowały, przestały właśnie wtedy funkcjonować. Szereg urzędów, szereg instytucji, agent zostało wyssanych z takich miejsc jak Radom i zostały wprost przeniesione do Warszawy. Centralizacja życia przy Platformie Obywatelskiej jest niewyobrażalna. Doprowadzenie do tego, że wszystko wyprowadzamy do Warszawy, powoduje to, że duża część Polski samorządowej po prostu najzwyczajniej w świecie biednieje. I to dotyczy każdego z miast w Polsce, praktycznie poza jedną Warszawą, czy być może drugim, czy jeszcze trzecim miastem. Ale Radom to przede wszystkim miasto, które rozmawia ze sobą. Władza, która rozmawia, ja potrafiłem stworzyć ze swoimi współpracownikami bardzo duży system i szeroki system konsultacji społecznych. My jesteśmy ludźmi, którzy bardzo dużo się spotykają, słuchają, konsultują ze społecznością naszego miasta większość założeń, które dotyczą polityki miejskiej. I to jest chyba wartość taka, która chciałbym, aby została podkreślona. Ja bym prosił o to, aby samorządowcy byli też rozliczani z tego, do czego się zobowiązywali. I to myślę, że tyczy się zarówno tych, którzy dzisiaj są cały czas prezydentami miasta, ale również tych, którzy aspirują na ten urząd. Powinni być rozliczani również choćby parlamentarzyści, którzy składali obietnice. Przypomnę miasto Radom. Poseł, który startuje przeciwko mnie w wyborach, złożył 5 obietnic w 2007 roku. Żadna z tych obietnic, szanowni państwo, nie została zrealizowana do tej pory. I zawsze można zadawać pytania o to, co obiecujemy. Ja jestem człowiekiem pracy. Uważam, że praca, jeszcze raz praca, to jest forma rozwiązania większości naszych problemów, a nie obietnica. I chciałbym być poddany egzaminowi z tego, co robiłem. Ale też bym chciał pytać swojego konkurenta, co sam zrobił po to, aby Radomianom czy ziemi radomskiej żyło się zdecydowanie lepiej. Taka formuła dyskusji powinna być formułą obowiązującą tak naprawdę wszędzie, bo słyszymy wielokrotnie od tych, którzy dzisiaj są związani z obecną władzą, że są w stanie nam stworzyć niebo na ziemi. Przepraszam za takie porównanie, ale bardzo często słyszymy, począwszy od obietnic, które dotykają w takich miastach jak Radom, tramwaj, metra i przeróżnych innych rzeczy, które wydają się nieraz nawet groteskowe, przepraszam za takie określenie. Powinniśmy zejść na ziemię, powinniśmy potrafić rozmawiać o tym, co się będzie działo ze służbą zdrowia, dlaczego Platforma cały czas nie odstępuje od pomysłu prywatyzacji polskiej służby zdrowia i tak naprawdę do dorżnięcia tego wszystkiego, co dzisiaj funkcjonuje w służbie zdrowia, co się dzieje z infrastrukturą, co się dzieje właśnie z bezrobociem, co się dzieje z polską kulturą, z polską szkołą, która ma coraz więcej problemów i coraz bardziej generuje ją polski rząd i parlament większościowy, udział tu oczywiście Platformy i PSL. To, co się dzieje choćby w ochronie środowiska, w życiu codziennym dla zwykłego człowieka, Jana Kowalskiego czy Jana Nowaka, w każdym miejscu w Polsce, nie tylko w moim ukochanym mieście Radomiu, ale też w wielu miejscach w Polsce. Chciałbym, aby wszyscy, którzy nas oglądają, zwrócili uwagę na to, że istnieje pewien poziom absurdu również w obietnicach. Dzisiaj części z tych polityków, bo obserwuję nie tylko scenę radomską, ale również obserwuję wielu kontrkandydatów moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet komitetów lokalnych, tam gdzie starają się kandydaci Platformy Obywatelskiej o funkcję burmistrza, prezydenta, tam padają deklaracje bez pokrycia. Deklaracje bez pokrycia, które później w rzeczywistości są po prostu miałkie albo wręcz żadne. Chciałbym, abyśmy wszyscy patrzyli jednak mimo wszystko na władze samorządowe również krytycznie. Na tych, którzy rządzą, tak jak ja dzisiaj, ale również na tych, którzy obiecują nam gruszki na wierzbie. Usłyszałem bardzo ciekawe ostatnio porównanie. Ktoś nam kiedyś obiecał Zieloną Wyspę. Wszyscy pamiętamy kto. Od jednego z młodych ludzi w Radomiu usłyszałem, że obiecano nam Zieloną Wyspę, a wysłano nas na zieloną trawkę. I to jest chyba taka niestety przykra, ale formuła komentarza dla tego, co wielu obiecuje.
Dziękuję. Warmia i Mazury, dosyć skomplikowane, ale nie jest to miasto, czy Olsztyn, nie jest to miasto przemysłowe. Wiele trudności, problemów, jak pan sobie radził z nimi do tej pory i co pan chcę zaproponować tym, którzy no, będą się decydowali, czy postawić na Pana?
Olsztyn na pewno ma wspaniałych mieszkańców. Jest to miasto wielokulturowe. Jest to miasto, które na pewno w samej kadencji dynamicznie się rozwija. Przypomnę tylko, objąłem urząd w roku 2009, wtedy w połowie kadencji mojego poprzednika. Gdy przyszedłem, praktycznie nie było żadnego przygotowanego projektu. Przygotowałem ich 80 i dzisiaj jestem w trakcie realizacji. Większość została zrealizowanych. Ogromne wyzwanie, ogromna praca, którą trzeba było na co dzień włożyć z moimi współpracownikami, a przede wszystkim również z mieszkańcami. Bo jak powiedział kolega, dialog społeczny, rozmowa z mieszkańcami na temat różnego rodzaju naszych działań, projektów, przedsięwzięć jest niezbędna, jest potrzebna. Takie konsultacje społeczne wprowadziliśmy od roku 2009 i cały czas je kontynuujemy, rozszerzamy, rozmawiamy z naszymi społecznościami, z organizacjami pozarządowymi, które w mieście Olsztynie są bardzo aktywne. Pomagają nam na pewno w rozwiązywaniu naszych problemów. Często się spieramy, ale staramy się znaleźć konsensus, staramy się rozwiązywać te problemy, które nurtują naszych mieszkańców. Jeśli chodzi o rozwój Olsztyna, on jest, jak widzimy dzisiaj, bardzo dynamiczny. Mówimy o miejscach pracy. Otrzymuję wiele listów młodzieży, którzy widząc ten rozwój mówią, nie chcemy mieszkać w Warszawie, my wracamy do naszych stron rodzinnych, wracamy tam, gdzie nasi rodzice mieszkają, bo jest coraz lepiej. Bezrobocie w Olsztynie spadło. Bezrobocie w Olsztynie wynosi dzisiaj 6,9%.
Jak w skali, to wygląda i w skali, z emigracją?
W skali miast tych wojewódzkich jesteśmy zaraz za Opolem, przed Białymstokiem, Rzeszowem, Szczecinem, Toruniem, Bydgoszczą, a więc aktywność naszych mieszkańców jest duża. W ostatnim trzyleciu przeszło 400 firm, spółek prawa handlowego, kilkasetek przybyło podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność i to jest ważne, ażeby ci młodzi ludzie, zarówno kończący szkoły średnie, a powiem stawiamy na edukację, w 5 szkołach naszych zawodowych bardzo unowocześniliśmy bazę dydaktyczną. Szkoleni są również w różnych programach i projektach nasi nauczyciele. Przeszło 50% młodzieży dzisiaj, którzy podejmują naukę w szkołach średnich, wybierają szkoły zawodowe. No i mamy przede wszystkim nasz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z ogromnym potencjałem, który prowadzi szerokie badania, gdzie również prace badawczo-rozwojowe pozwalają nam wprowadzać bardzo wiele różnych rozwiązań do biznesu, do przemysłu. W okresie, w którym miałem możliwość i mam możliwość dzisiaj sprawowania funkcji prezydenta i współpracy z naszymi mieszkańcami, powstało bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, bardzo wiele obiektów sportowych. Również stawiamy przede wszystkim na opiekę społeczną, bo społeczeństwo, mimo tego, że mamy generalnie rzecz biorąc młodych mieszkańców naszego miasta, to również część mieszkańców w ramach pomocy społecznej, takiej potrzeby i opieki po prostu na co dzień potrzebuje. Funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej, 9 domów środowiskowych. Obejmujemy około 2000 osób tymi działaniami, które są związane właśnie z tą pomocą. Nie mówiąc o tym, że działa Centrum Integracji Społecznej, że wychodzimy naprzeciw, ażeby osoby, które są bezrobotne, jak najszybciej po prostu mogły z tego wyjść. Duże pieniądze są kierowane również z Miejskiego Urzędu Pracy na aktywizację zawodową, na tworzenie nowych miejsc pracy. I tutaj, jeśli chodzi o nasz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, który oddaliśmy rok temu, dzisiaj mamy prawie zapełniony, a przede wszystkim tam się inkubują firmy zarówno z branży IT, jak i z firmy geodezyjne, ponieważ w tym się akurat nasz uniwersytet specjalizuje. Prowadzimy różnego rodzaju badania, mamy współpracę z ośrodkami również zagranicznymi i na pewno jest to coś, co pozwala Olsztynowi się rozwijać. Mówiąc o dalszym rozwoju związanym z tworzeniem nowych miejsc pracy, potrzebna nam jest dostępność komunikacyjna. Dzisiaj w województwie warmińsko-mazurskim jest realizowany projekt związany z lotniskiem w Szymanach. Również wywalczyliśmy razem z mieszkańcami naszą obwodnicę, jak i możliwość podłączenia do dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, ażebyśmy mogli podróżować, czy to do Gdańska na lotnisko, czy też w kierunku do Warszawy, bo przecież to jest nasza stolica. W ciągu najbliższych 2-3 lat te inwestycje powstaną. Będzie większa dostępność komunikacyjna. Mamy bardzo dużą i bogatą ofertę kulturalną, ofertę rekreacyjną, sportową, turystyczną, bo przecież ci pracujący, ci, którzy tworzą miejsca pracy, no mówią tak, my chcemy po prostu te miejsca dalej tworzyć, ale również musi być bogata oferta związana z wypoczynkiem, z tym czasem wolnym, który nasi pracownicy no, na co dzień chcą wykorzystywać. Realizujemy, no powiem tak, ogromny projekt tramwajowy, jako jedyni w kraju podjęliśmy się tego wysiłku, już to było w roku 2006 z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Od nowa budujemy tramwaj w Olsztynie. I dzisiaj mogę tylko przeprosić mieszkańców za utrudnienia, które występują niestety, ponieważ prace się skumulowały. No, miasto jest w części nieprzejezdne. Tak, w przyszłym roku, w październiku, tramwaj w Olsztynie pojedzie. 22 km tras tramwajowych. Tramwaj z szybkością 70 km na godzinę, z doskonałym systemem
to pewnie nie jest proste, sterowania teren, obszarowego. Jak się orientuje,
teren jest, tak jest. Jest, są nachylenia do 7%, ale tak żeśmy przygotowali projekt, ażeby po prostu z tym problemem sobie poradzić. Są produkowane specjalne tramwaje naszej polskiej firmy Solaris. Już w Poznaniu one powstają. Za rok na pewno na 50-lecie likwidacji w ogóle trakcji tramwajowej w Olsztynie od nowa nowym tramwajem mieszkańcy Olsztyna będą mogli pojechać. I tu jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Stawiamy na rodzinę. Przyjęliśmy 1,5 roku temu kartę dużej rodziny. Wychodzimy do naszych tych wspaniałych rodzin.
Tak, które... kiedyś było w tradycji w Olsztynie, że była duża rodzina, czy teraz?
Sam mam dużą rodzinę, mam 3 synów, wspaniałą żonę i jest taką tradycją. Coraz więcej osób rzeczywiście po pierwsze zakłada rodziny, po drugie dzieci się rodzą, są przedszkola. Te przedszkola dzisiaj, jeśli mówimy o niepublicznych i o publicznych, praktycznie wystarczają, ażeby dziecko miało tą opiekę. No bo przecież doskonale wiemy, że żeby zatrzymać ludzi młodych, to te warunki związane z edukacją, z opieką przedszkolną, z spędzaniem wolnego czasu, no i oczywiście to, o czym mówiłem, zatrudnieniem, są najważniejsze dla nas wszystkich.
Dziękuję,
i ten potencjał budujemy.
Białystok, Podlasie. Mówi się, że samorządy to jedna z ważniejszych, ważniejsze decyzje, ważniejsze wybory. Ponad 40% ludzi mniej na prezydenta, jeżeli chodzi o ważność, mniej na parlament. Co pan jest w stanie zaproponować? Jakie pan widzi problemy, które teraz trzeba wziąć i rozwiązać?
Pozwolę sobie, ojcze, przypomnieć sytuację, która ma miejsce w Białymstoku. Otóż od 8 lat rządzi prezydent Truskolaski z PO i dwukrotnie wzrósł wskaźnik bezrobocia. Jak zaczynał swoje urzędowanie 8 lat temu, bezrobocie sięgało 7%, około 7%. Na koniec 2013 roku jest to 13,9%.
Ale ludzie podwojono. Się zdecydowali, czy to jest eksperyment, że stawiamy na innego człowieka, dajemy mu szansę, czy teraz będzie inaczej?
Jestem przekonany, że będzie inaczej. Jestem przekonany o wygraniu tych wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało zdecydowanie w Radzie Miejskiej. Mamy 15 mandatów, a Platforma z Truskolaskim mają 12, więc jeśli chodzi o Radę Miejską, myśmy wygrali zdecydowanie, za co wypada podziękować. Mamy 12% niższą płacę w stosunku do średniej krajowej, więc sytuacja jest trudna. Jesteśmy miastem akademickim, mamy bardzo dużo zdolnych, wykształconych, elokwentnych studentów, absolwentów szkół wyższych, którzy niestety muszą wyjeżdżać, bo z pracą jest bardzo trudno. Jak tutaj koledzy już wspominali, oni wyjeżdżają dlatego, że nie mają po prostu pracy, chętnie by tutaj zostali. Więc
to ma pan jakąś propozycję dla nich?
Mamy propozycję, mamy bardzo dobrze przygotowany program gospodarczy w oparciu o 1700 ankiet skonsultowany ze środowiskiem białostockim. Więc tutaj musimy pobudzić rozwój gospodarczy, bo tylko on może zapewnić miejsca pracy. Mamy propozycje dla wszystkich środowisk życia społecznego. On jest podawany na konferencjach prasowych, jest na naszych stronach internetowych. Szczególnie tutaj ważne jest dla młodych osób, absolwentów. My proponujemy open space bezpłatny przez 2 lata. Proponujemy doradztwo prawne. Proponujemy pomoc, mówię bezpłatną, proponujemy pomoc również bezpłatną w przygotowaniu wniosków do Unii Europejskiej, jak również do urzędów pracy. Musimy zdecydowanie zwiększyć ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach, jak również budownictwo mieszkaniowe, szczególnie oparte o KTBS-y, te Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna. Według prezydenta, który podał, według projektu, prognozy prezydenta, który ją podał w 2013 roku w grudniu przy budżecie, jest to zadłużenie, może sięgać kwoty 801 milionów. Skandalem i taką dla nas trudną sytuacją w Białymstoku jest sprzedaż MPC-u w spółce, która wygrała przetarg, mimo że 55 tysięcy osób w referendum opowiedziało się zdecydowanie przeciwko sprzedaży.
Ile musiałoby się opowiedzieć, żeby nie sprzedać?
No tam brakowało z 5-7 tysięcy, ojcze, więc tutaj brakowało dosłownie 2,3%.
Temat wpływ samorządu na życie mieszkańców, taki postawiliśmy sobie, więc też ludzie się nieraz pytają, no co trzeba zrobić, żeby ktoś nas usłyszał, tutaj no, nie mówimy o sprawie parlamentu, tak, gdy ludzie podejmują projekty obywatelskie, one spadają po pierwszym czytaniu, więc jak to jest w samorządzie, na ile pan jest w stanie słyszeć to, co ludzie będą mówili do pana?
My musimy, spotykaliśmy z ludźmi, musimy, władza musi służyć przede wszystkim, bo obecna władza tworzy dwór i to pomieszanie jest pojęć. Inna filozofia, jakaś taka dziwna rządzenia, pewnie taka, pewna taka wyniosłość, niesłuchanie ludzi. My musimy ludzi słuchać, bo władza musi rozmawiać z ludźmi, musi im proponować, musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie będą rady osiedlowe. Tego teraz nie ma, więc prezydent nie chce z ludźmi rozmawiać, bo on nie chce słuchać tych problemów. A przy pomocy ludzi na pewno da się zrobić wiele. Musimy bardzo mądrze planować inwestycje w oparciu o swoje środki finansowe, które możemy wykorzystać. Budowa stadionu planowała była na 120-150 milionów, ma kosztować 300 milionów, ojcze, więc tak się pomylić nie można. Budowa spalarni nieprzemyślana, z technologią już starszą, w miejscu, gdzie jest piękny teren osiedla Białostoczek i tak naprawdę prezydent nie potrafi powiedzieć, jaka to będzie kwota, więc tego typu plany inwestycyjne muszą być policzone ekonomicznie, odpowiedzialnie, aby można było je zrealizować za takie środki, które są na to przeznaczone. A w chwili obecnej tak naprawdę zaczynamy, prezydent z platformą zaczyna jakąś tam budowę, ale końca nie widać i kwota tak do końca nie jest jakby jasna, więc tutaj musimy to w sposób mądry planować, bo musimy też zatrzymać rosnący dług, musimy zatrzymać wyprzedaż majątku wspólnego, więc tych zadań jest wiele. Jestem przekonany, że da się to zrealizować, bo mamy, jak już mówiłem, bardzo dobre propozycje. Te kwestie, o których mówiłem, dla młodzieży musimy koniecznie zrealizować, natomiast musimy zadbać przede wszystkim o naszych przedsiębiorców. My wydajemy bardzo znaczne środki na inwestycje, no i musimy pamiętać, że mamy swoich przedsiębiorców, należy ich wcześniej poinformować, jakie będą realizowane inwestycje, żeby oni mogli się organizować w konsorcja, żeby oni mogli wystartować w przetargu, żeby mogli przygotować swoje firmy do tego, aby te inwestycje zrealizować. Musimy zadbać w zasadzie od początku o każde środowisko w Białymstoku.
Dziękuję. Drodzy Państwo, z pewnością i Wy zastanawiacie się, na kogo głosować. Dziś mamy 4 kandydatów, którzy startują w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Gdańska, Radomia, Białegostoku i Olsztyna. Zachęcam do stawiania pytań naszym gościom. Co Państwu leży też na sercu? Numer telefonów do studia, do Telewizji Trwami, Radia Maryja. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 300 i 657 00 400 i telefony dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Temat: wpływ samorządu na życie mieszkańców. Pan wspominał o tych środkach. Dziś bardzo często mówi się o środkach unijnych, a wiemy, że najpierw musimy pomyśleć o własnym budżecie. Panie pośle.
Jedną rzecz, która łączy właściwie wszystkich obecnych prezydentów z Platformy Obywatelskiej, albo prawie wszystkich, to jest właśnie niepotrafienie liczenia. To jest chyba ten element, który powinniśmy bardzo mocno nagłośnić, bo to nie tylko w Białymstoku jest sytuacja taka, że jak prezydent z Platformy Obywatelskiej zaczyna coś budować, to nie widzi, ile to będzie kosztowało i nie widzi, kiedy to zakończy. To jest już jakiś taki element ogólnopolski, że nie swoje pieniądze łatwo jest wydawać, nie swoje inwestycje łatwo jest planować bez zobaczenia celu. Stadion w Gdańsku, który był wybudowany, miał kosztować też 400 milionów złotych. Potem mówiono, że będzie kosztował 500. Skończyło się na ponad 700, więc można, jeżeli się chce. Można rozpoczynać różnego rodzaju inwestycje, na przykład jeżeli chodzi o zatok utylizacji, budowanie sortowni, na którą poszło 400 milionów, miała być zautomatyzowana. Dzisiaj się okazuje, że te automaty nie działają, więc w strasznych warunkach siedzą osoby i fizycznie pracują. I to jest to, co myślę różni nas wszystkich, jak tutaj siedzimy, w podejściu do wydawania publicznych środków. Także tych unijnych, bo środki unijne też należy traktować jako własne, bo jak one pójdą na cele, które nie są dla mieszkańców albo będą zmarnowane, to już drugich nie dostaniemy, więc bardzo często mnie dziwi, jak politycy z Platformy mówią, to przecież to poszło ze środków unijnych. Owszem, ale z tych środków unijnych poszło i zupełnie, można by wybudować zupełnie coś innego. I dlatego nie ma dla mieszkańców Polski ważniejszej ankiety sprawdzam swojego kandydata niż zapytanie, jak ten kandydat wydaje publiczne pieniądze. Czy on jest rozrzutny, czy on dba o to, co jest dla mieszkańców najbardziej istotne i czy nie buduje takich pomników pychy, pomników swoich monumentalnych pomników, żeby coś po nim zostało, tylko że to niczemu nie będzie albo nikomu nie będzie służyć. Przykład z ostatniego tygodnia. W Gdańsku w mieszkaniach komunalnych 30% mieszkań nie posiada toalety, nie posiada łazienki. To jest olbrzymia liczba. 40% nie posiada centralnego ogrzewania. I ja nie słyszałem w ostatnim czasie, żeby cokolwiek w tym kierunku zmieniać, żeby pieniądze publiczne szły na pomoc tym ludziom. Ludziom, którzy naprawdę potrzebują pomocy. A słyszymy o tym, że kilkadziesiąt tysięcy złotych pójdzie po raz kolejny na oświetlenie jakiegoś kolejnego drzewka. Bo akurat któryś z urzędników, prezydent albo jego zastępca, albo jego jakiś tam podwładny, wymyślili sobie, że będzie zrobiona iluminacja. Całoroczna. Tu nie chodzi o iluminację bożonarodzeniową, tylko oświetlenie, tak jak się oświetla zabytki. Postanowiono oświetlić jedno z wybranych drzew. W wypowiedzi prezydenta było, że no przecież będziemy oświetlać zabytki. Ja się zapytałem, od kiedy 16-letnie drzewo jest zabytkiem? Panie, i to są absurdy.
Środki, jak z nich korzystać? I
zanim środki, bo tu zostało wspomniane, w jaki sposób dysponujemy pieniędzmi. Tutaj są podane przykłady, które w moim przekonaniu też są niestety pewnym syndromem czasów. Próba pozostawienia po sobie wielkich, monumentalnych pomników, które będą tylko i wyłącznie kosztowały. To w jaki sposób my potrafimy liczyć pieniądze. Jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Najlepiej potwierdzają rankingi wydatkowanych pieniędzy na obsługę administracyjną w kraju. Radom jest drugim miastem pod względem, mówię o miastach powiatowych, ale i też większych jak powiatowe, również patrząc na, już nie mówiąc o miastach wojewódzkich, w których najmniej wydaje się pieniędzy na obsługę administracyjną na jednego mieszkańca. To pokazuje, że my obok potrzeby wydatkowania pieniędzy w różnych obszarach też widzimy konieczność oszczędzania. Musimy patrzeć na każdą złotówkę, którą wydajemy. Odnosząc się do środków europejskich, Również jestem przeciwnikiem tego, aby środki europejskie szły w Polsce na pomniki. To zostało wielokrotnie tutaj już podkreślone. W Polsce są potrzebne pieniądze europejskie na rozwój przede wszystkim rynku pracy, na to, co dzisiaj nazywamy inwestycją w młodego człowieka, a więc innowacje wszelkiego rodzaju, bo to będzie stanowiło konkurencyjności, ale tak samo widzę potrzebę olbrzymich pieniędzy wydatkowanych w obszarze zdrowia, kultury, o której tak często zapominamy w Polsce. Myślę, że dzisiaj samorządy mają bardzo specyficzną rolę do odegrania. Pamiętanie o kulturze narodowej, o tym, abyśmy podkreślali rolę poszczególnych świąt, poszczególnych zdarzeń w naszej historii, przypominali osoby, abyśmy tworzyli wartość, tą, która jest związana wprost z wartością narodową i przynależności Polaka do ziemi, ale i też do naszego kraju. Poprzez to, że siłą rzeczy więcej, bardziej jesteśmy mobilni, częściej wyjeżdżamy, zatracamy pewne wartości. Dzisiaj w naszym państwie powinniśmy mocny nacisk położyć na tą edukację i to, co było chyba takim wielką spuścizną po świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim. Potrzebny nam taki symptom patriotyzmu. Jest to niezbędne do tego, abyśmy mogli wychowywać kolejne pokolenia, abyśmy sami też pamiętali, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Niestety to jest niejako całkowicie pomijane w przypadku odniesienia się do sfery kultury, a bardzo często w sferze kultury, czy też edukacji, czy pseudoedukacji są promowane takie projekty, które nawet bym nazwał wstydliwymi.
Panowie, zaraz wrócimy do kwestii środków. Może telefon naszego słuchacza czy widza. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony Krzysztof, Chicago. Ja byłem mieszkańcem Olsztyna, zanim wyjechałem do Chicago i interesują mnie sprawy miasta Olsztyna. I mam pytanie do kandydata Piotra Grzymowicza, prezydenta miasta. Mam pytanie takie, bo do Chicago do nas docierają takie informacje, że projekt tramwajowy w mieście będzie kosztował więcej o 200 milionów niż rzeczywiście zakładano. Czy to jest prawda i czy to jest tak, że zablokuje rozwój miasta na wiele lat?
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy Polonię w Chicago. Z Panem Bogiem. Panie prezydencie, konkretne pytanie.
Dziękuję bardzo za pytanie. Projekt tramwajowy po pierwsze nie będzie kosztował na pewno 200 milionów więcej, natomiast po rozstrzygnięciach i smutnych doświadczeniach z firmą hiszpańską, którą pożegnaliśmy w ubiegłym roku, bo nie była w stanie zrealizować tego projektu, gdzie jednocześnie ściągnęliśmy z gwarancji 25 milionów złotych, z gwarancji od tej firmy, które wpłynęły do kasy Urzędu Miasta. Po kolejnych rozstrzygnięciach, po praktycznie 3 latach, które upłynęły, bo tamten przetarg był w roku 2011, dzisiaj jest to koszt wyższy o 55 milionów złotych. Z tym, że podjęliśmy takie działania, że po pierwsze rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, gdyż rozliczenie środków i całego projektu i w ogóle całego programowania unijnego lat tych 2007-2013 będzie następowało w końcu roku 2015, że będziemy mieli szansę, zakładając, że zostaną środki na różnego rodzaju jeszcze programach, ewentualnie skorzystania z dodatkowych środków. To jest jedna droga, o której rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury i jest ona możliwa ewentualnie do wykorzystania. Druga to jest oczywiście zgodnie z umową kontraktową, którą mieliśmy z firmą hiszpańską, którą pożegnaliśmy, jest taka, są takie zapisy, że mamy prawo ze względu na odstąpienie od umowy, my odstąpiliśmy, bo oni nie wywiązywali się z zapisów kontraktowych, z realizacji tego przedsięwzięcia, mamy prawo dochodzić różnicy wartości pomiędzy kontraktem, który był z nimi podpisany, a pomiędzy kontraktem, który dzisiaj mamy, tak, po 3 latach podpisany z nowymi firmami. A więc dochodzić będziemy tych środków z możliwych dwóch źródeł. I na pewno dzisiaj ta kwota, o której tutaj był uprzejmy powiedzieć słuchacz, nie jest 200 milionów złotych. Myśmy to zapisali w budżecie miasta. Ta rada, która miała zdolności w miesiącu sierpniu podejmowania uchwały, przyjęła wydatek na poziomie 55 milionów złotych związany ze zwiększeniem kosztów projektu tramwajowego.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i gości w studio.
Dziękujemy.
Mówi Danuta z okolic Sanoka. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i gości w studio. Mówi Danuta z Sanoka. Najpierw chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ten program i chciałabym powiedzieć parę słów na temat wyboru. Ja jestem prostą wiejską kobietą, ale jak się przyglądam tym wyborom ostatnim, to w głowie mi się nie mieści. To, co wyprawia Platforma Obywatelska, gdyby PiS obliczał wybory jak Platforma, to już by był dawno obdarty ze skóry. Ja mam propozycję dla naszych rodaków. Żeby ten rząd natychmiast odsunąć od władzy, to wszyscy muszą wyjść na ulicę, bo nie ma innego wyjścia. Ten rząd powinien być odsunięty od władzy zaraz po zamachu smoleńskim, nie po katastrofie. Bo to był zamach, to nie była katastrofa. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. I mam propozycję dla pani premier Kopacz. Może by tak zechciała przed rozpoczęciem każdych obrad w sali sejmowej przeczytać modlitwę z brewiarza. Z brewiarza dla świecy. Może wtedy by się zastanowiła, z czym ci rządzący staną przed Panem Bogiem.
Pani Danuto, ja mam pytanie do pani. A czego pani by się spodziewała po samorządowcach, tak? Bo to jest ta władza, która jest bliżej, którą my wybieramy w wyborach samorządowych. Teraz druga tura w niektórych miastach jeszcze będzie rozstrzygnięcie między kandydatami na prezydenta.
Czego bym się spodziewała? Żeby zaczęli przede wszystkim prawica, bo nie mówię o liberałach, bo to są zdrajcy. To są zdrajcy. Żeby bardziej dbali o Polskę, żeby dbali o ludzi chorych i cierpiących, żeby dbali o to, żeby nasza młodzież wróciła z zagranicy, bo nie może być tak, żeby nasi rodacy poniewierali się za tym groszem po zagranicę, a możni tego świata upływają, ta mała grupka w majątnościach. Ojcze kochany, ja jestem prostą kobietą, ale mnie się nie mieści w głowie, jak 200 paru rządzących może rządzić ponad 30-milionowym narodem. Przecież to jest nie do pojęcia. Narodzie, obudź się. Ludzie, obudźcie się. Wejdźcie na ulicę. Nie ma innego wyjścia.
Pani Danusiu, bardzo dziękuję. No tak też jest, że wybieramy tak parlament, wybieramy prezydenta. No i takie są konsekwencje. Panie senatorze, panie wojewodo, głos pani wyjść na ulicę. No nieraz pewnie ludzie są też bardzo zdeterminowani. No chcieliby sytuację zmienić. No niektórzy nawet uposażenie mają poniżej 1000 złotych, gdy porównują z tymi, którzy zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nieraz zastanawiałem się, jak żyć, jak związać koniec z końcem. I to wołanie o ludzi biednych, ubogich, takich opuszczonych.
Ja to rozumiem, to jest bardzo smutne. Natomiast bardzo często tak było w naszej historii, że z tym wychodzeniem było różnie. Zmieniali się przywódcy wychodzenia na ulicę i znowu następowało to samo. No to, co się stało w naszym państwie z tym liczeniem głosu, jest no niewątpliwie skandalem. Jest to sytuacja niezwykle trudna. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale musimy w sposób mądry jakoś wyjść.
No pytanie, czy wyjście na ulicę zmieni sposób liczenia?
Myślę, że nie zmieni. Ojcze, myślę, że nie zmieni. Zaraz się uruchomi jakaś tam różnego rodzaju agentura, różnego rodzaju ośrodki wpływu i tak dalej. Możemy tego nie do końca kontrolować, więc to jest też niebezpiecznie, aczkolwiek ten głos świadczy o tym, że nasze społeczeństwo jest już zmęczone i to jest niebezpieczne. I mówiłem już wcześniej, że takie dosyć niefrasobliwe wypowiedzi pani premier Kopacz i pana prezydenta Komorowskiego mogą doprowadzić do sytuacji naprawdę dla nas trudnej.
Chociaż pani premier mówiła, że tak no właśnie trochę przesadza. I Lewica, i Prawo i Sprawiedliwość.
No, moim zdaniem w arogancji przesadza władza Platformy Obywatelskiej, w niesłuchaniu społeczeństwa, w kłamstwach, niedotrzymywaniu obietnic. Tu jest przesada. Natomiast jeżeli naród zaczyna, już są takie wypowiedzi i zaczyna być niespokojnie, no to tutaj naród ma rację niewątpliwie i trzeba zrobić wszystko, żeby te kwestie uporządkować i wyjść z tej trudnej sytuacji, tego liczenia głosów, bo nie może być tak, że 25, 30, 40% głosów jest nieważnych. Księża to tutaj oznacza, że nie ma wolnych wyborów, czy też nie odzwierciedla to ducha wyborów, no, czy chęci.
Arogancji, prawda, wyborców.
No oczywiście, oczywiście, więc tutaj wyborcy mają rację, mają prawo się domagać sprawiedliwości, mają prawo się domagać swoich praw. Wracając tak do tych projektów jeszcze samorządowych, projekty przede wszystkim muszą tworzyć miejsca pracy.
No bo pytanie o tej gałęzie gospodarki. Jaką gałąź gospodarki można uruchomić albo należałoby wzmocnić w konkretnym regionie? Bo panowie też prezentują różne strony naszej ojczyzny i w różny sposób, tak? Będzie rolnictwo w większości, to nawet w naszym kujawsko-pomorskim 65%, no to można by postawić na rolnictwo, tak? To mógłby być atut danego regionu czy województwa.
Podlasie też jest w dużej mierze rolnicze, natomiast jeśli chodzi o Białystok, więc tutaj przede wszystkim uzbrojenie terenów pod inwestycje i budownictwo. No, u nas troszeczkę stanęło, szczególnie te społeczne, które jest w gestii prezydenta, no w zasadzie stanęło. U nas się czeka bardzo długi okres na otrzymanie mieszkania, jak również trzeba mieć pieniądze, więc tutaj ta partycypacja, ten tak zwany wkład własny musi być zmniejszony, o wiele zmniejszony, bo teraz to sięga kilkudziesięciu tysięcy. Ale tu już wcześniej była mowa, naszym obowiązkiem też dbać jest o ludzi starszych i o rodzinę, o tą młodą rodzinę, która teraz rozpoczyna swoje życie i na to musimy zwrócić uwagę i musimy poprzez system różnego rodzaju ulg, o których wspominałem wcześniej, jak i propozycji mieszkania, te osoby zabezpieczyć w przyszłości, aby mogły spokojnie się rozwijać i pracować tutaj, no i zabezpieczyć, jak już mówię, poprzez rozwój gospodarczy te wyjazdy, bo to jest bardzo uciążliwe. U nas już jest tak, że fachowców trudno jest w różnych dziedzinach produkcyjnych znaleźć, bo wszystko jest za granicą, więc to sytuacja jest trudna, niewątpliwie.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja właściwie to nie mam pytania, tylko chcę powiedzieć na temat właśnie tych wyborów. Chodzi mi o Białystok. Tydzień temu, znaczy nie tydzień, we wtorek w internecie podawane było, że w Białymstoku do samorządu PiS zdobył 17 mandatów. Dzisiaj, jak się okazuje, jest ich o wiele mniej. No ja też tego nie rozumiem. No po co to w ogóle jest, jak podają, że Białystok, PiS w Białymstoku wygrał, a raptem jak Platforma będzie rządziła z PSL-em, to i tak mają większość. Tego to się po prostu nam wszystkim w głowie nie mieści. I teraz takie mam pytanie. No będzie ta druga tura wyborów prezydenckich. No będzie pan Dobrzyński i będzie Truskolaski. No i jak teraz oni powiedzą, że głosy będą nieważne? Przecież będą tylko dwa nazwiska, prawda? No jeżeli dostawią coś, czy coś zrobią, no to nie będzie ważne ani na Truskolaskiego, chociaż bardzo chciałabym, żeby nie wygrał, tylko pan Dobrzyński, no ale i tak samo przypadnie.
Pani Małgorzato, ja mam pytanie, jaka jest pilna sprawa, którą należałoby, nie wiem, załatwić czy podjąć w Białymstoku? Prezydent, ten przyszły, na którego będziecie stawiali?
No, jaka pilna sprawa? Przede wszystkim miejsca pracy.
Tak.
No miejsca pracy, ale w ogóle no w tej chwili rządy Truskolaskiego, no to są takie, nie, po prostu kim rozmawiam ze środowiska takiego, to jego rządy to nie są po prostu rządy. Do niego, kiedy się do niego chciało pójść, napisało pismo, on nie potrafił nawet odpowiedzieć na proste pismo.
Pani Małgosiu, ale no daliście mu, można powiedzieć, dwie kadencje. To nie jest tak.
Nie, ja nie dawałam. Ja nie dawałam.
No ale ludzie w jakiś sposób musieli komuś zaufać, tak? Jeżeli dali mu dwie kadencje. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Panie wojewodo.
Mam nadzieję, że będziemy w stanie obronić prawidłowości tych wyborów poprzez mężów zaufania, poprzez udział w komisjach. Będziemy tego pilnować. Będziemy chcieli, aby protokoły były dostępne publicznie, możliwie jak najszybciej. A że będzie trudno, to jest prawda, bo ta władza chce się trzymać za wszelką cenę. Ostatnio nawet wydano takie kłamliwe pisemko. Ono jest rozdawane od wczoraj w Białymstoku poprzez Komitet Truskolaskiego, gdzie tam nas się kłamliwie oskarżał o różne rzeczy, więc ja przestrzegam, aby mieć to też na uwadze, żebyśmy nie dali się zmanipulować. I poprzez obecność w komisjach będziemy chcieli te wybory jakoś w miarę kontrolować. Czy nam to się uda w pełni? Trudno. Ja wierzę, że nam to się uda. Ważne, żebyśmy ludzie prawicy, ludzie Kościoła poszli do głosowania, bo tutaj ważną kwestią będzie udział w głosowaniu, frekwencja. Pójdźmy jeszcze raz wykonajmy tą pracę w niedzielę 30 i zagłosujmy.
Te ważne gałęzie gospodarki i kreowanie, bo ono też leży po stronie prezydenta, tak, konkretnego prezydenta, w zasadzie w jednej osobie, tak, on decyduje o tym, co zaplanować i na co wydać pieniądze, panie pośle.
Prezydent miasta, zwłaszcza dużego miasta, ma możliwości pozyskiwania dużych inwestorów, ułatwiając możliwości inwestycyjne, czy poprzez tereny, uzbrojenie tych terenów, zwolnienia podatkowe dla firm, które zatrudniają nowe osoby.
Ale tych możliwości jest dużo. Przeliczymy, albo ktoś wykorzysta, tak? Sytuację
to wszystko można kontrolować.
Strefy ekonomicznej.
Tak, ale to wszystko można kontrolować, to nie jest trudne, jeżeli potrafi się o to zadbać. Ważne natomiast jest to, aby nie zapraszać inwestorów, którzy mają coś popsuć, a nie polepszyć. Bo jeżeli nagle w centrum miasta ktoś chce wybudować spalarnię śmieci, która utrudni życie okolicznym mieszkańcom albo doprowadzi wręcz do skażenia środowiska i do dużych problemów zdrowotnych dla tych mieszkańców, to takiej inwestycji nie chcemy. Każde miasto ma swoją specyfikę. Gdy uda nam się odbudować przemysł stoczniowy w Trójmieście, to skutki ekonomiczne tego czują także inne regiony, bo przemysł stoczniowy, duży przemysł poszukuje kooperantów z całej Polski. Kiedy stocznie normalnie funkcjonowały, kilkanaście tysięcy zakładów pracy w całej Polsce dostarczało elementy. I my musimy patrzeć na pewne rzeczy oczywiście z punktu swojego podwórka, bo nie ma nic ważniejszego dla prezydenta miasta niż pochwalić się, że jest w stanie coś realnego zrobić i przyciągnął inwestora, nastąpiła produkcja, coś się dzieje, ludzie są zadowoleni, szczęśliwi, bo tą pracę mają, ale także widzieć pewne elementy pokazujące, że w ten sposób nie tylko uda się załatwić miejsca pracy w swojej miejscowości, w swoim otoczeniu,
że to się nam uda,
ale także globalnie.
Bo trzeba powiązać, tak, te nici, które zostały jakoś pozrywane, bo jeżeli zakłady rozpadały się, tak, były likwidowane, to też te nici powiązania, tak, gospodarczego, no można powiedzieć, były przecinane, czy były te firmy również gdzieś upadały. Ja myślę, nawet Szczecin upadł, a u nas firma, kiedyś przez szczecińską stocznię wybudowana, również spotkała ją.
No bo właśnie są te naczynia połączone, które powodują, że problemy jednego zakładu od razu są problemem kolejnych zakładów. I to jak te klocki domina, to po kolei się przewraca. Jeżeli uda nam się w poszczególnych miastach, w których wygramy, zacząć odbudowywać poszczególne elementy polskiej gospodarki, ale prawdziwej polskiej gospodarki, czyli przemysłu, a nie tylko mówić o małych i średnich przedsiębiorstwach, które de facto sprowadzają się do tego, żeby ze środków unijnych szkolić fryzjerów dla psów, czy jakieś dziwne zawody. Także na Pomorzu były takie oferty, więc różne, za przeproszeniem, głupoty się działy. My dzisiaj mamy szansę, aby zmieniać nasze małe ojczyzny, nasze samorządy. Jestem przekonany, że jeżeli mieszkańcy w ten sposób do tego podejdą, nie będą się bali iść zagłosować, będą chcieli zmiany, to jesteśmy w stanie przygotować się także do kolejnych wyborów i prezydenckich, i wyborów parlamentarnych, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować na nowo. Funkcjonować tak, że poczujemy zmianę dla siebie, a nie tylko poczują niektórzy, którzy są w jakimś układzie, którzy są w jakiejś sitwie.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Sprzedziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i witam parlamentarzystów, a samorządowców. Chciałbym zadać takie krótkie pytanie. Już w pewnej części programu jeden z panów z Białegostoku powiedział, w jaki sposób chciałby zachęcić teraz wyborców sfrustrowanych, ja dzwonię z Niemiec i oglądam na żywo dziennie telewizja Trwami i bardzo się denerwuję i przeżywam, bo kocham ten kraj. Musiałem emigrować za pracą niestety. I widzę, co się dzieje. Pani poprzednia, która nawiązywała i prosiła o to, żeby wyjść i na ulicę i rozwiązywać problemy na ulicy. Oczywiście negatywnie to oceniam i proszę mi wybaczyć, ale apeluję do wszystkich takich podpowiadaczy. Broń Boże na ulicę. To nie jest miejsce rozwiązywania tego typu problemów. A Putin, pan Putin, prezydent Putin, tylko czeka na taką sytuację. Kto jest bardziej zorientowany w tym, jakie podpisał nasz rząd. Którego autentycznie popieram, jakie zobowiązania podpisał wobec pana Putina, to raczej odpuśćmy sobie i nie wychodźmy. Narodowcy również, proszę was, przestrzegam, nie rozwiązujcie w ten sposób problemów na ulicy. To jest czysta prowokacja, jesteście narażeni na prowokację. I tego proszę nie robić, proszę, błagam was. Natomiast panowie samorządowcy, konkretne pytanie. Jak zamierzacie w tak krótkim czasie teraz sfrustrowanych wszystkich wyborców, którzy poszli zagłosować, a okazało się, że głosy były zlekceważone bądź wyrzucone do kosza, bądź się tam walały. Jak troszkę bardziej agresywnie, panowie, bo zobaczcie, co robi Platforma. Oni walczą, oni normalnie walczą, oczywiście środkami bardzo złymi, bardzo, bardzo niedemokratycznymi, niepopularnymi. Jak wy zamierzacie w tak krótkim czasie ludzi zmobilizować, ludzi przekonać, że musimy walczyć, niestety, tak jak mówi nasz ojciec Tadeusz, alleluja i do przodu, nie poddawać się. Nie za pierwszym razem zakręcone sito z ziarnem oddzielisz plewy od zdrowego ziarna. Musisz to zrobić 10, 20 albo i więcej razy. Walczymy o Polskę, która jest w coraz większym stopniu dla nas zabierana i proszę odpowiedzcie, w jaki sposób zamierzacie to zrobić. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Dobranie. Panie prezydencie.
Staram się zawsze szukać rozwiązań, które mogą zadowolić przynajmniej dwie strony. I tutaj pozwolę sobie odnieść się do tych słów zarówno pana, jak i pani wcześniej. Szanowni państwo, musimy wyjść na ulicę. Musimy wyjść na ulicę 30 listopada po to, żeby dojść do komisji wyborczych i tam oddać głos. Po to, aby, jeszcze raz powtarzam, wykonać coś, co jest jednym z najważniejszych przywilejów, ale też i obowiązków w państwie demokratycznym. Państwa demokratyczne mają to do siebie, że dają z jednej strony przywileje, ale z drugiej strony obowiązki. Akt głosowania jest zarówno jednym, jak i drugim. I jeżeli myślimy o wygranej, a też pamiętajmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, chociaż są tacy, którzy żartują, że za dwa dni dowiemy się, że jednak przegrało. Ale mam nadzieję, że to zostanie tylko i wyłącznie w formie smutnego żartu. Wygraliśmy te wybory. Dzisiaj środowiska centroprawicowe powinny bardzo mocno pracować nad tym, żebyśmy 30 jednak poszli do wyborów. Żebyśmy ten akt był dokonany, abyśmy mogli później śmiało sobie samemu spojrzeć w oczy, patrząc w lustro, mówiąc o tym, że zrobiliśmy to, co jest naszym przywilejem i obowiązkiem. I to jest rzecz najważniejsza, bo w momencie, kiedy nie odwrócimy pewnego już takiego trochę zaklętego kręgu, gdzie często działacze Platformy Obywatelskiej powtarzają nam, że po raz któryś centroprawica polska przegrywa. Nie zrobimy tego w momencie, kiedy nie wygramy wyborów. Również w tych miastach, które dzisiaj reprezentujemy. Ja bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać w takim gronie. Bo, szanowni państwo, trzeba wygrać wybory po to, żeby móc odwrócić sytuację choćby gospodarczą. Reprezentujemy średnie albo bardzo duże polskie miasta, aglomerację gdańską. I wszyscy mówimy choćby o bezrobociu, o problemach, które funkcjonują wszędzie, od malutkiej miejscowości po największe polskie miasta. Jeżeli nie wygramy wyborów, nie odwrócimy tego, co się dzisiaj dzieje. Platforma Obywatelska obiecywała nam kilka lat temu, ja przypomnę te obietnice, bo często my chorujemy troszeczkę na taką amnezję, obiecywała nam obniżania podatków. Podatki nie zostały obniżone, zostały wręcz podniesione. Koszty pracy wzrastają. Innowacja polskiej gospodarki nie wzrasta, spada. To wszystko jest potrzebne, abyśmy zarówno w wyborach samorządowych, jak i później w wyborach parlamentarnych doprowadzili do odmiany
tego. Zawsze też pytanie, panie prezydencie, czy my sami możemy o tym decydować, tak? Jaka to będzie innowacja? Czy ktoś nam nakłada to taki karp z góry, albo uzależnia nas, tak? Że to na prawda. To wam pozwolimy.
To prawda, ale to jest kwestia też ludzi, którzy będą jednak podejmowali dyskusję przy stole z tymi, którzy narzucają pewną formułę. Jeżeli ktoś będzie podchodził w sposób bardzo miękki, być może wyrachowany nawet do tej dyskusji, zawsze mniej ugra. Jeżeli ktoś będzie przekonany do swoich racji, wartości, zawsze będzie w stanie więcej zrobić. I dlatego namawiam wszystkich jeszcze raz. Myślę, że duża część moich dzisiejszych wypowiedzi, moich kolegów tutaj siedzących koło mnie, sprowadza się do tego. 30 listopada, szanowni państwo, nie pozwólmy się zmanipulować, nie zostańmy w domu. Idziemy, kochani, idziemy na wybory. Taka jest, myślę, konkluzja tej całej sytuacji, bo wszyscy to widzimy, jak bardzo potrzebny jest ten głos, jak nie możemy pozostać bierni temu, że ktoś nam za chwilę wmówi, że każde wybory można sfałszować, tym samym można każde wybory przegrać.
Ja tylko jedno zdanie do tego, co powiedział kolega prezydent. Nam w Radomiu Gdańsku jest łatwiej, bo możemy powiedzieć, że 30 listopada, jeżeli jesteś mieszkańcem Radomia, jeżeli jesteś mieszkańcem Gdańska, w Andrzejki, idź i głosuj na Andrzeja.
Oczywiście, to prawda.
Dziękuję, pierwsza niedziela Adwentu. Drodzy państwo, dziś byli z nami, to oczywiście rozmowy niedokończone, pan poseł Andrzej Jaworski, dziękuję.
Dziękuję.
Kandydat drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Gdańska, pan prezydent Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, dziękuję.
Dziękuję
również
serdecznie.
Kandydat do fotela, do urzędu prezydenta Radomia, pan Piotr Grzymowicz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Obecnie prezydent Olsztyna i w drugiej turze również startuje. I pan Jan Dobrzyński, były wojewoda Podlaski.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję. Startuje na fotel, czy do
prezydenta Białegostoku.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Bądźmy rozsądni, rozważni. To chodzi o nasze sprawy. Samorząd to jest też i nasza decyzja, nasza odpowiedzialność. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Thank you.